Nieznajomy.
O! Nie, to zwykła puszka. W dodatku współczesna. Do śmieci. Ciekawe, że czasem pół dnia można chodzić i nic nie znaleźć. No, może nie tak zupełnie nic, bo wykrywacz pipczy też na rzeczy metalopodobne. Niektórzy mówią o takich jak ja, że zbieramy historyczne śmieci. Ale to dzięki tym śmieciom możemy faktycznie dotknąć historii. To namacalne dowody, że tu na tych ziemiach były na przykład wojska rzymskie. Niby coś tam wiemy z lekcji historii, ale znaleźć taką monetę na polu za własnym domem to już zupełnie inna historia. No właśnie, historia. Jest! Nie. Ta sprzączka od paska. Współczesna. Zostawię dla następnych pokoleń. Niech nabierze historycznej wartości. Bo gdyby to faktycznie były śmieci, to by tego nie zabronili, no nie? Do niedawna mogliśmy bez przeszkód chodzić po polach. Dziś to już jest karalne. A donieść może przecież każdy. Tak właśnie zabija się pasję.
Zawsze możesz przecież powiedzieć, że przebywanie na świeżym powietrzu jest zaleceniem od lekarza, tym bardziej spacery, a dźwięk wykrywacza metalu po prostu cię relaksuje. O!
Kto to?
Do niedawna eksploracje mogły być postrzegane jako wykroczenie.
Co to?
Teraz ujęte jako poszukiwanie zabytków są przestępstwem, za które grozi do 2 lat więzienia.
Do 2? Błagam, do 8.
Jak to do 8?
Zwariowałem. Słyszę głosy.
Wcale nie zwariowałeś. Przecież my tu jesteśmy naprawdę.
Tak jak ty.
Panowie, zabrakło nam trochę kinderstuby. Eugeniusz Materne. Miło mi.
Jan Mertka, pierwszy poległy powstaniec Wielkopolski.
Bango.
Bango?
No bango cygan, czyli po waszemu kulawy.
Słyszysz nas, bo my też tu mieszkaliśmy.
No nie wszyscy.
Dobra, dobra, mieszkaliśmy, żyliśmy, umarliśmy. Co za różnica. Wszyscy jesteśmy jakoś stąd.
No ale wracając do tematu. Teraz jest tak, że możesz chodzić z wykrywaczem legalnie tylko po plaży, bo tam nie potrzebujesz żadnego zezwolenia. No i możesz szukać przecież zgubionej rzeczy. Ale 40 metrów dalej, w lesie, to już niczego zgubić nie mogłeś, a za brak zezwolenia mogą ci zasądzić nawet 8 lat więzienia.
No, możesz też legalnie szukać na własnej posesji.
Albo kupić też taki wykrywacz z funkcją do szukania minerałów. A minerał nie jest przecież dziełem człowieka, więc...
No więc, jakby nie było, to ta ustawa z 2019 roku kryminalizuje już sam akt poszukiwania. Niezależnie od tego, co znajdziesz i co z tym znaleziskiem de facto zrobisz.
I dlatego muzea i inne placówki nie mają co liczyć na nowe eksponaty.
Spójrz, to pole za twoim domem. Te pola dookoła twojego pola. Obróć się dookoła. Nie bój się, dalej. No, więc cały ten obszar, który obejmujesz teraz swoim spojrzeniem, należał kiedyś do mojej rodziny. Najpierw od 1901 roku do mojego ojca, Emila, a potem od 1909 do mnie. W 1945 wyjechałem, na chwilę uciekając przed Armią Czerwoną. I to mieszkańcy Boczkowa, jak Stefan Skrzypiński czy Czesia Czerwińska, uratowali mi życie i pomogli zorganizować wyjazd. Bo wyjeżdżałem przecież górę na 2-3 tygodnie. Ale nigdy już tu nie wróciłem, więc i tej ziemi nigdy nie sprzedałem. Jeśli takie pozwolenie z zagrobu mogłoby ci jakoś pomóc, to...
Ale jak... Panowie się tu... Moneta? Nie! Naprawdę! Ore! Prawdziwy jeden ore! I to nie w niezłym stanie. Rety! Ta moneta ma jakieś 400 lat! Nie wierzę, nie wierzę!
To uwierz.
W tej ziemi jest naprawdę dużo historii. Wiem, co mówię.
Rzymianie, Użyczanie, Prusacy, Tatarzy, Turcy, Żydzi, Polacy, Niemcy, no i my, Cyganie.
żeby powiedzieć, że Boczków jest jedną ulicówką, bo faktycznie przy ulicy Skalmierzyckiej jest najwięcej domów.
Momencie!
Proszę bardzo.
Dziękuję.
Równolegle tam za stawem biegnie ulica Zapłocie, przy której jest kilka gospodarstw, a reszta to tak porozrzucane przy bocznych drogach, często nawet nieutwardzonych.
A dokładniej to wieś leży na Wysoczyźnie Kaliskiej, na wysokości nieco ponad 130 metrów nad poziomem morza, 7 kilometrów od Kalisza, 18 od Ostrowa.
Mieszka nas tu ponad 300 osób. To znaczy, zameldowanych jest, bo młodzi, wiadomo, do szkoły, na studia czy do pracy wyjeżdżają, ale adres mają wciąż ten, Boczkowski.
Płasko tu i nudno jak na stolnicy, ani rzeki, ani kolei, o,
pola, łąki
i dwa stawy.
Stawów niegdyś było więcej, ale ten przed pałacem zasypaliście, a reszta też jakoś zniknęła.
Ważne, że został ten.
Tego nikt chyba nie śmiałby.
Wciąż czynny, łowny.
I wciąż w jego tafli odbija się jej oblicze.
Tak, no więc tę kapliczkę postawiono tu w 1928 roku w dowód wdzięczności za uchronienie Boczkowa przed epidemią tyfusu.
Jej fundatorem był niemiecki dziedzic.
Ewangelii.
Właściciel ponad 460 hektarów na tym terenie.
Eugeniusz Materne.
Znaczy... pan?
No trochę tak i trochę nie, bo kapliczkę ufundowaliśmy wspólnie z parafianami.
Polkami i Polakami, którzy pracowali w twoim majątku.
Zgadza się. Tu po ich stronie leżało przeniesienie figury ze Skalmierzyckiego kościoła tu.
Figurę Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej faktycznie przeniesiono tu w uroczystej procesji z sanktuarium w Skalmierzycach.
Wtedy do Boczkowa prowadziła jeszcze zwykła polna droga, którą dopiero później, bo w latach 30. wybrukowano z inicjatywy i za pieniądze Maternego.
Faktycznie. W gazecie z 37 roku, to znaczy w Orędowniku Ostrowskim, jest taka notatka, że tutejszy dziedzic rzekomo sprowadził na własny koszt 300 wagonów kamienia celem wybrukowania drogi.
Właśnie, a dziś jest to ulica Skalmierzycka, na której właśnie jesteśmy.
A to na pewno jest figura Matki Boskiej, bo coś te atrybuty nie bardzo pasują.
Z tą figurą to faktycznie dziwnie było.
To barokowa, drewniana rzeźba o wysokości prawie 2 metrów. Dziś odrestaurowana. Przywrócono jej pierwotną kolorystykę, jak widzę.
No tak, tak, ale... no jakoś tak... ale nie ma dzieciątka i te... te głowy ma obrócono tak jakoś inaczej niż zwykle.
Faktycznie nie ma dzieciątka.
No ta rzeźba pierwotnie stała naprzeciwko ambony w sanktuarium w Skalmierzycach i przedstawiała chyba świętą Katarzynę.
No i to się bardziej zgadza, bo przecież głowa i te dłonie to bardziej jakby coś trzymały niż były złożone do modlitwy.
No nie do końca wiadomo jak i dlaczego stała się figurą Matki Boskiej, ale...
ale taką sytuację zastaliśmy, więc od kiedy pamiętam była czczona jako figura Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Modlitw i próśb do niej kierowanych wysłuchiwała. Podczas niemieckiej okupacji prawie nikt nie wyjechał na przymusowe roboty do Rzeszy, ani do obozu.
No to akurat dzięki tobie.
Ale za jej wstawiennictwem.
Uratowałeś ją.
Na moim miejscu każdy by to zrobił.
Niekoniecznie.
Kiedy oddział niemieckich żołnierzy wszedł do Boczkowa, wrzucił figurę wprost do tego stawu naprzeciwko. O tutaj. W nocy. I to właśnie na twoje polecenie figurę wyciągnięto i schowano w jednym z domów.
A ja znam wersję, że Materne wraz z Boczkowskim sołtysem chcieli uprzedzić ich działania. I dlatego, żeby nie dopuścić do sprofanowania figury Najświętszej Maryi Panny, sami polecili obciążyć ją kamieniami i zatopić w tym stawie, a w nocy wyciągnąć i ukryć w jednym z domostw.
Figura znalazła się w domu rodziny Kaźmierczaków i była tam bezpiecznie ukryta do końca wojny.
Potem przyszedł styczeń 45 i ofensywa Armii Czerwonej.
Tak, teraz Niemców miało spotkać to, co Polaków w 39.
Tak jak uratowałem twój wizerunek, tak ty mnie teraz uratuj. Amen.
I jeszcze tego samego dnia wyjechał w stronę Wolenic pod Kroteszynem do majątku swojego brata.
Kilka tygodni później dotarli do zachodniej części Niemiec. Boczkowski dziedzic został wozakiem, rozwożącym ludziom węgiel do domów. Zmarł wiele lat później.
Dziękuję, Najświętsza Panienko.
Zabudowania folwarczne znajdowały się w północnej części wsi i obejmowały całkiem spory obszar. Ale z tamtych budynków prawie nic nie zostało. Tu mamy zrujnowany pałac, tam resztki stodoły. Zachowało się jedno zdjęcie. Widać na nim tylko część tego olbrzymiego podwórza. Resztę trzeba sobie wyobrazić.
A jest co? Wszystko tam było. A do tego porządnie i czysto.
Wiadomo, Wielkopolska.
A raczej niemiecki ordnung.
No, po pierwsze, to nie był pałac, tylko dwór z połowy XIX wieku z czterokolumnowym portykiem. Po drugie, moja rodzina rozbudowała go o to skrzydło od strony parku, która to część widać po wielkości cegieł. Te mniejsze to te późniejsze, właśnie z okresu rozbudowy. A sam folwark, no cóż, był chlubą mojego ojca, potem moją.
O, ogromne podwórze zamknięte z czterech stron zabudowaniami gospodarczymi i z tak zwanym boiskiem na środku.
I na tym boisku, czy raczej maneżu...
Podwórku po prostu.
Tam w każdym razie chodziły dwa konie w kieracie, które pompowały wodę ze stawu dla zwierząt gospodarskich. A było ich przecież mnóstwo. Krowy, byki, cielaki, świnie, różne gatunki drobiu, konie...
To prawda. Tu po lewej stronie była tak zwana biała obora, w której były krowy mleczne. Szwajcerem był Michał Budzik.
Przepraszam, kim?
Szwajcerem. To taki ktoś, kto się krowami opiekuje.
Aha. A dalej był parownik, świniarnia, obora, spichlerz, remiza. Tam po drugiej stronie podwórka, naprzeciwko domu, była kuźnia i cielęciarnia.
Tam, gdzie ten nowy dom?
No, dużo dalej.
Z 5 razy no, dalej.
Mniej więcej. A tam po prawej, gdzie teraz jest GLS i jeszcze za tymi budynkami były 3 wielkie stodoły i staw. Na prawo od pałacu była stajnia, za nią oranżeria. Dalej kolejna stodoła i sad. Ale nic już z tamtego świata nie zostało.
Przecież ta stodoła na rogu Zapłocia i Strażackiej została.
No i staw w parku jest, nawet z wyspą po środku.
A z pozostałości stajni zbudowaliśmy świetlicę i OSP.
Jesteś strażakiem?
Oczywiście. W tym roku mija przecież 85 lat.
Od powołania przez dziedzica.
Niemca.
Ewangelika.
Oficera Wehrmachtu.
Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkowie.
Którą dziedzic pruski powołał do istnienia 18 maja 1935 roku.
W dniu pogrzebu marszałka Piłsudskiego.
Został jej pierwszym prezesem.
Ufundował całe wyposażenie.
I choć w zebraniach nie uczestniczył,
to z własnej inicjatywy i własnych funduszy powołał do życia tę organizację.
Dowodem protokół z pierwszego zebrania zachowany w kronice.
Prowadzicie kronikę?
Nieprzerwanie. Dokumentujemy każde istotne wydarzenie, łącznie z licznymi sukcesami w zawodach sportowo-pożarniczych.
I artystycznych. Bo Boczkowską kronikę w 2018 roku uznano za wzorową w ogólnopolskim konkursie na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i inne relacje.
Szczególny wkład mają tu Natalia Świderska i Ireneusz Skrzypiński. Oni nie tylko dokumentują działania naszej straży, ale, co równie ważne, dbają o poziom estetyczny i artystyczny tej księgi.
Ireneusz Skrzypiński? Czy to nie jego ojciec Stefan był u mnie fornalem i wywoził mnie wtedy do brata, do Wolenic?
Stryj. A wnuk pańskiego Szwajcera, Zbigniew Budzik, przez lata był prezesem naszego OSP. I mieszka z rodziną tu, prawie naprzeciwko dawnej białej obory.
Aha.
A po wojnie skończyło się to nasze wolne życie.
Nie przesadzałbym z tym po wojnie.
Dekada w te czy we w te.
Chyba dwie.
Tu nie chodzi o daty, ale o fakt kulturowy, społeczny, historyczny. Jakąś tam ustawą zmusili nas, cyganów, Romów, do porzucenia wielowiekowej tradycji i zamieszkania w jednym miejscu. W jednym miejscu! Naszemu taborowi i tak dosyć długo udawało się jeszcze wędrować, ale i na nas przyszedł kres. No i tak trafiliśmy tu, do Boczkowa. Do pałacu. Choć ja akurat bardziej ceniłem sobie park. Na szczęście wciąż można było spać pod gołym niebem.
Jak Materne wyjechał wtedy w 45, to jeszcze przez kilka lat mieszkał w pałacu niejaki Prot.
To był taki zarządca jakby.
Ale i on po kilku latach wyjechał stąd z rodziną.
Wyjechał.
Dokąd nie wiadomo. Ślad po nim zaginął. Ale też i nikt specjalnie go nie szukał.
pałacu zrobiono więc mieszkania kwaterunkowe. No i różni tam mieszkali. W jakiś czas potem pojawił się nowy prezes OSP, niejaki Niezgódka, i zaczął starać się o pozyskanie pałacu na rzecz Straży Pożarnej. Ponoć miał zamiar go kupić. Dowodów nie ma, ale faktycznie lokatorów wykwaterowano. Najdłużej mieszkali tam Berdzieszakowie, ale i im w końcu znaleziono lokum zastępcze w którejś z sąsiednich miejscowości.
Dopóki byli mieszkańcy, dopóty były dębowe boazerie, schody, okna, prawie całe wyposażenie.
To nieruchome znaczy.
Czego nie wynieśli po procie, wynosili teraz.
I poszły piły w ruch, aż żal było patrzeć.
Stara prawda.
Kota nie ma, myszy harcują.
No i trafiliśmy do takiego trochę pałacu widma. Już nic nie zastaliśmy z jego dawnego wyposażenia. W kilkunastu oknach nie było szyb, a czasem nie było nawet okien. Właściwie ten pałac był taką ruderą we wczesnym stadium rozpadu.
No ale zaczął się przecież piękny czas dla Boczkowa.
No pewnie, że piękny, no i dla nas też. We wsi szybko nas zaakceptowano, bo buszować jeździliśmy przecież gdzieś indziej, tak? Zaczęliśmy się odwiedzać, razem świętować, a nawet jeździć na szaber. Niektóre miejscowe chłopaki nam pomagali, a my umieliśmy się odwdzięczyć.
Dobrą wódką!
O jak! Najlepszą! Taką z kłoskiem, prosto z peweksu.
Cyganie wódkę do pałacu wózkiem wozili.
Ale nie tylko tym. Ludzie wtedy latami czekali na różne rzeczy. Na samochód, na mieszkanie, no bo wszystko było z przydziału. No więc, jak ktoś na przykład na malucha miał czekać półtora roku, to przychodził do Bango albo do Kirmo, z pieniędzmi i po dwóch dniach miał swojego fiacika na własnym podwórku. I to z legalnymi papierami. Wszystko czyściutko było załatwione.
Na glanc. Oj, tu było tak wesoło z wami, że aż miło było mieszkać.
Ta, chyba leżeć.
To nie było miłe.
No już, dobrze, nie obrażaj się. Mi też nie było miło, jak przychodził czerwiec i wszyscy ładowali się do tych małych wózków i ruszali przed siebie na 3 miesiące. A ja zostawałem tu sam. Sam pośród tych wszystkich pięknych wozów. A taki wóz to droższy był wtedy od niejednego domu. Na zamówienie robiony, dla każdej rodziny, indywidualnie. Przemyślany, piękny, użyteczny. Z szufladami, półkami, schowkami, szafami. Dzisiejsza Ikea czy PRL-owskie pomysły to nic przy naszych wagonach.
Dlaczego zostawałeś tu sam?
Wiesz, co znaczy moje imię?
No nie bardzo.
Bango znaczy kulawy. Więc mało użyteczny podczas szabrowania. Bo nie mogłem wystarczająco szybko uciekać. No a poza tym ktoś musiał pilnować naszych wozów, które zdjęte z kół musiały stać na ziemi. I dobytku, który miał już swój stały adres. Najtrudniejsze było pierwsze lato. Jak mówi nasze przysłowie, sam cygan to martwy cygan.
No ale byłeś sam tylko przez 3 miesiące.
Wiesz, jak żyjesz w stadzie całe swoje życie, wędrujesz, zmieniasz otoczenie, ale wciąż masz wokół siebie bliskich, to nagle odczuwasz niewyobrażalną pustkę po prostu. Rodzina, wspólnota, bycie razem, to są nasze najważniejsze wartości, nie pieniądze i sfera materialna.
Ale przecież mieliście tu kolegów we wsi.
No tak, ale oni zajęci, bo to żniwa i inne takie. No nie mogę powiedzieć, zaglądali do mnie, niektórzy jedzeniem się dzielili, zapraszali, a i czasem ktoś mi kurę przyniósł. No, nie smakowała tak jak powinna.
Bo nie kradziona.
No, ale nawet zjedli czasem ze mną, co ugotowałem.
No, a jak on gotował? Rosół to nie był taki nasz rosół, że makaron, włoszczyzna, oka tłuszczu i tak dalej.
My tej wody nie pijemy.
I serio, wylewał cały rosół, jadł tylko mięso.
Bo kuchnia cygańska jest konkretna, tłusta, w kociołku, wszystko razem gotowane, naturalne. A czym się możesz najszybciej najeść?
Mięsem.
No, były grzyby, jakieś tam pierdoły, ale to dla smaku bardziej. Teraz to już też się zresztą pozmieniało.
Jak wszystko.
Ale tabory jeszcze są.
Jak to?
Raz do roku, latem, do Tarnowa zjeżdżają się cyganie nie tylko z Polski, ale z całego świata i na 4 dni formują tabor. Tabor pamięci. Jego trasa prowadzi przez miejsca pamięci pomordowanych Romów podczas II wojny światowej. Żabno, Bożencin Dolny, aż do Szczurowej. Wsi oddalonej o 45 kilometrów od Tarnowa.
I są wozy malowane? I konie? I muzyka?
Tak.
Choć coraz więcej jest w taborze czarnych BMW i przyczep kempingowych.
Za. Daleko ten Tarnów?
Wychodzisz przed pałac, patrzysz w lewo i w jednej linii układa ci się kolejna historia. Nie tylko maternego cyganów i boczkowian.
Czyli w sumie nas wszystkich.
Lokatorów tego domu.
Jego domu.
Ale historia wcześniejsza, a raczej taka z pomiędzy naszych.
Wszystkich bohaterów tej historii oddzielają fragmenty szosy.
Choć niekoniecznie czasu.
Pierwszy z nich oddziela pałac od kamienia.
Głazu!
Tak, głazu!
Głaz z kolei oddzielony jest szerokością szosy i kilkunastoma metrami od dawnej strażnicy niemieckich pograniczników.
Wszystko wydarzyło się zimą 1918 roku. W niemieckich wówczas Skalmierzycach, 9 lat wcześniej, z inicjatywy księdza kanonika Jana Piotrowicza, powstaje dom katolicki. Od początku pomyślany jest jako miejsce spotkań dla ludności polskiej oraz przestrzeń dla funkcjonowania niepodległościowych organizacji parafialnych i społecznych.
To okres zaborów, kiedy Boczków i Skalmierzyce, tak jak i Ostrów, należą do zaboru pruskiego, a Kalisz i Szczypiorno do rosyjskiego.
Granicy nie ma, różnice zostały.
Rok później, w 1910, mimo zaostrzającej się polityki zaborcy w Skalmierzycach, powstaje Bank Ludowy, będący z kolei efektem konsolidacji działań polskiego ziemiaństwa, duchowieństwa, rzemieślników, kupców i rolników.
Przy częściowym udziale Eugeniusza Maternę, który złożył w nim spory kapitał, inwestując w akcje Banku Polskiego.
Przekazał też niemałe pieniądze na chleb dla ubogiej ludności powiatu, czy zboże na przytulisko dla starców w Ostrowie.
I 300 wagonów kamieni na budowę drogi łączącej Boczków ze Skalmierzycami, tej właśnie drogi.
Nie o tym tu mowa.
Właśnie, że o tym. Nie da się dobrze opowiedzieć mojej historii bez twojej.
No dobrze, już dobrze. No więc właśnie stamtąd, z domu katolickiego do powstania wielkopolskiego, wyruszyła kompania skalmierzycka. Boczków, o czym mało kto dziś pamięta, stał się pierwszą wyzwoloną miejscowością w Wielkopolsce. Ale też w Boczkowie zginął pierwszy powstaniec.
I tym właśnie głazem, pomnikiem, to wydarzenie upamiętniliśmy.
Co upamiętniliście? Śmierć młodego żołnierza, robiąc z niego lokalnego bohatera? O fatalnej godzinie, 11:30, 27 grudnia 1918 roku, przechodziłem polem nieopodal granicy między Boczkowem i Szczypionem. Odbywaliśmy z kolegami patrol i jak zwykle skróciliśmy sobie drogę, bo tam terytorium niemieckie trójkątem wcina się w kongresówkę. Zobaczyli nas pogranicznicy z Grenzschutzu i nie pytając o nic, strzelili. Nie wiem, czy zrobiłem krok nie w tę stronę, czy co, bo nawet po broń nie zdążyłem sięgnąć. Wykrwawiłem się tam, na tym polu. Ale równie dobrze mógłbym w każdym innym miejscu. Jakie to ma znaczenie?
Ktoś zorganizował sanie, podobno z folwarku maternego.
Tak, przywieźli mnie do Szczypiorna, do domu państwa Bąków, żebym mógł godnie umrzeć. Dzięki tobie umarłem jak człowiek. A czy dla was moja śmierć ma jakiekolwiek znaczenie? Może jestem tylko symbolem? I to tym mniejszym, bo w historii przez duże H wciąż utrwala się Franciszka Ratajczaka jako pierwszą ofiarę tamtych zdarzeń. A przecież gdy umierałem na tamtym polu, w tamtym domu, to powstanie w Poznaniu nawet się jeszcze nie zaczęło.
To prawda. Powstanie w Poznaniu wybuchło dopiero o godzinie 17. Jan Mertka zginął w wieku 19 lat. Pochodził z Przygodzic, niedaleko stąd. Jego pogrzeb odbył się 31 grudnia i był wielką patriotyczną manifestacją.
No i świetnie. Stałem się symbolem. Tylko czego? Pochowaliście mnie wraz z innymi powstańcami w Ostrowie Wielkopolskim. Postawiliście mi pomnik w tym mieście. Ufundowaliście tablicę pamiątkową w Przygodzicach. Mam swoje ulice w Ostrowie, Przygodzicach, Nowych Skalmierzycach. Tu mam ten głaz. Książkę o mnie i o mojej rodzinie napisaliście. Nawet biografię na Wikipedii zrobiliście. A w rubryczce zawód wpisaliście Powstaniec Wielkopolski. Choć przez kilka lat pracowałem jako elektryk. Walczyłem o niepodległość, bo byłem Polakiem, gdy Polski nie było na mapie świata. Ale byłem też młodym chłopakiem, który miał swoje marzenia i plany na przyszłość. Chciał budować swoją indywidualną historię, a przyszło mu stać się częścią tej historii przez duże... Ha!
No, wie pan, ludzie wciąż giną za symbole.
A i to wcale nie musi być na drugim końcu świata. To może stać się tu, albo we wsi obok, bo komuś może się nie podobać, bardzo nie podobać, że twoim symbolem jest na przykład krzyż.
Albo tęcza.
Albo biało-czerwona flaga.
Nieważne, co to jest. Ważne, że jest inne, nie mieszczące się w do tej pory przyjętych schematach.
Więc wymagające jakiegoś wysiłku.
Akceptacji tej inności.
Niewiarygodne.
A jednak.
Żadnych wniosków z historii.
Niestety.
Dobra, ja swoje miejsce w historii już mam. A on, Eugeniusz Materne, rzeczywisty bohater tych ziem? Dlaczego o nim zapomnieliście?
Nie trzeba, panie Mertka, nie trzeba.
Ja, odznaczony pierwszym krzyżem pamiątkowym, krzyżem walecznych, wielkopolskim krzyżem powstańczym, upominam się o pamięć o Eugeniuszu Maternem.
Nieznajomy. Scenariusz i reżyseria Maria Marcinkiewicz-Górna. Muzyka Rafał Zapała. Realizacja akustyczna Joachim Krukowski. Dokumentacja Natalia Guźniczak i Karolina Siewińska. Wystąpili Eugeniusz Materne, Michał Kaleta, Jacek, Piotr Kaźmierczak, Pango, Jakub Papuga, Jan Mertka, Paweł Siwiak. Słuchowisko zrealizowano jako projekt kuratorski Natalii Guźniczak i Karoliny Siwińskiej w ramach festiwalu Nowa Siła Kuratorska 2020.